Teraz właśnie jak zajrzałam, to mi się takie poprzypominały sceny i nawet się zdziwiłam, że ich nie namalowałam. Tak, to akurat jest początek książki. Upał zelżał, słońce bardzo czerwone nachyliło się do rzeki. Skądś z bardzo wysoka przyleciał świeży wiaterek. Liście pomidorów zaczęły zwolna odzyskiwać sprężystość. Ludzie przemówili donośniejszymi, czystszymi głosami. Nadchodziła w miasteczku pora kolacji. Kupiec żelazny, mistyk, stał koło swego sklepu i łapczywie spoglądał na rynek. Czy w tej ostatniej minucie przed zamknięciem nie pojawi się skąd nikomu tutaj nieznany potężny klient? Tragarze ziewając rozłazili się spod studni. Wieczorny autobus imieniem Anioł przyjechał i odjechał znowu do stacji, bardziej klekotliwy niż fura żelaza. Ten początek ma taki nastrój, tak rzeczywiście się czuje gorąco i zapach się czuje i nudę się czuje i kurz się czuje i kłótnie czy jakieś rozmowy. Bardzo jest to wyraziście opisane, bardzo dobrze. W ogóle wygryzione te stopnie, tam nie można było wejść i cuchnęło tak, takimi zgniłymi kartoflami, no to było czarna nora. Także jak w końcu to kiedyś ktoś przyszedł myć, to chyba 10 razy taki... Proszę bardzo.
Dziękuję. Słodzi pan?
Dziękuję. Jak są takie słodkie truskawki...
Tak zastanawiam się, jak to się zaczęło. To znaczy, że prawdopodobnie wujek z ciotką, to ja mówię wujek z ciotką, to jest pokolenie dziadków, siostra mojej babci i mąż, chcieli taki letniskowy dom wybudować. I ponieważ w Sadurkach dziadek mojej babci, jej siostry i braci miał majątek i oni znali te okolice i lubili te okolice, także w jakiś sposób już oni byli związani z tą krainą, nie konkretnie Kazimierzem, ale Nałęczowem. I tak doszło do tego, że postawili ten dom. I właściwie dom był w 1929 roku zbudowany. Wojna wybuchła w 1939. Ale to jakieś miało takie, te 10 lat było tak ważne dla wszystkich. Nawet no, dla mnie to było ważne przez całe życie, ten Kazimierz właśnie. Wydaje mi się, że Kazimierz stał się po prostu dla mnie symbolem ojczyzny. Tęsknię za Polską i to jest to serce Polski dla mnie. Jest to miejsce, gdzie cała moja ukochana rodzina przebywała, żyła, zbudowała. To jest bardzo ważne dla mnie. Jednocześnie ojczyzna i rodzina. Ciocia o historii więcej powie domu.
Od 1930 roku przyjeżdżam tu na wakacje i pamiętam, jak jeszcze ten autobus chodził górą tą drogą i taki był stary klekot jakiś, to ja już gdzieś tutaj przy Nadrzecznej stałam na stopniach i żeby szybciej zobaczyć ten dom. No to był rzeczywiście taki zjazd rodzinny i człowiek bardzo tęsknił. Ale nie tylko za Kazimierzem tęskniłam, za Krakowem bardzo, bo parę lat mieszkaliśmy w Krakowie i szalenie lubię Kraków. Ale może coś jest podobnego między Krakowem a Kazimierzem. Też może jest taka troszkę aura artystyczna w Krakowie i tu.
Znaczy moja mama, ciocia i dziadkowie w Krakowie mieszkali. Właściwie ja jestem z tej strony rodziny jedyna, która się w Warszawie urodziła. Jak przyszedł czas mojego studiowania, nie dostałam się na studia w Polsce. No i taka była możliwość, może spróbuję za granicą w Niemczech. No i tak się stało, że wyjechałam i dostałam się tam na te studia. Studia scenografii i malarstwa. Cały czas myśląc, żeby się przenieść, żeby wrócić. Potem był stan wojenny. No w każdym razie byliśmy w Monachium. Mąż jest fizykiem, dostał propozycję pracy w Teksasie, w Austin. Właśnie tam rozkręcało się laboratorium naukowe z tej dziedziny i pomyśleliśmy, no, że może rzeczywiście spróbować, zobaczyć. To był rzeczywiście wielki szok, jak żeśmy tam wylądowali, to pomyślałam sobie, Boże drogi, co myśmy zrobili najlepszego. No to jest zupełnie, zupełnie inna planeta. Teksas, czy w ogóle takie stany, że tak powiem, nie to, że dzikie, ale no nie Nowy Jork, nie Boston, nie Los Angeles. Klimat zupełnie, no upał. Wszyscy mówili, tam jest gorąco i parno, ale dopóki tego człowiek sam nie przeżyje, to nie rozumie, co to znaczy. Jak ja wyszłam z lotniska, otworzyły się drzwi przed nosem i wyszłam, to się cofnęłam, bo myślałam, że weszłam do jakiejś pralni, czy do jakiejś sauny, no w ogóle, że nie wyszłam na dwór, tylko wręcz przeciwnie. No zupełnie jest inaczej, miasto nie jest w takim pojęciu europejskim. Jest bardzo rozległe miasto, jest ogromne, to jest normalna rzecz, że się do znajomych jedzie powiedzmy 50 kilometrów, czy 60 nawet. Po prostu jak myślę, że jechać tam z jednego końca, drugi przez tylko upał i te autostrady, i te samochody, i w ogóle nie widzisz nikogo, tylko te samochody, to jest coś okropnego. Mieszka się w setkach dzielnic, które się rozciągają kilometrami we wszystkie strony.
Więc ona na przykład mieszka w dzielnicy, gdzie są piękne wille, piękne chodniki, trawa, drzewa. Ja tam byłam u niej pół roku i w ogóle nie ma ludzi. Nie ma ludzi, nie to co jak we Włoszech, gdzie ta ulica żyje, czy we Francji. Pustka, piękna dzielnica, piękne wille, wszystko to i nie ma człowieka. Dopiero jak się jedzie z tej dzielnicy 20 tam minut samochodem do centrum, też powiedzmy, właśnie nie ma kawiarenek, żeby się spojrzeć, nie ma, inne życie.
Coś jest takiego, że to jest takie sztywne, takie jakieś bez duszy, bez wdzięku. Jest samotność, tak. Tęsknię za, to trudno, za wszystkim tęsknię, za czterema porami roku tęsknię, za inną roślinnością. Albo tu sama nie wiem. W styczniu odwilgło. Znowu masa wody ciekła w wielu miejscach z pułapu. Nasiona zamokły, pierzynę trzeba było wynieść do Wojtalików, żeby tam przeschła. Jednak Malwina wesoło uśmierzała klęski. Naciągnęła buty ojca i człapała po glinie. Z powietrza bowiem znikł żelazny przymus, odprężyła się nagięta ku ziemi śmierć. Właśnie po tej zimie, która Malwinę nauczyła, jaki ważny jest dom, okazało się, że środków na remont nie będzie. Grusze zmarzły, ręklody zmarzły, karły oczywiście zmarzły. Gospodyni chodziła i łamała gałęzie. Czarne, bardzo chrupkie i czarne. Zakwitły tylko jabłonie, ale i one byle prędzej drobniutko. Pogoda była piękna. Ogromne zawilce, bogate sasanki okryły jałowiznę. Brzozy trzęsły bez końca nasienie, podobne do malusinkich ptaszków. Ruda i płowa mąka nosiła się obłokiem między osiczyną. Sad trwał w czerni. Bardzo lubię to opowiadanie o Malwinie, która sprzedawała i nie sprzedawała tej posiadłości swojej. I też najlepiej lubię ten obraz, który namalowałam w związku z tym opowiadaniem. Widzę cały czas, bardzo często nawet jak idę, to myślę o tym opowiadaniu i widzę, i tam jest taka scena, jak, że ona już się z tego domu wyniosła, bo już przez dach, przez wszystkie dziury kapie i śpi na zewnątrz, owinięta jakimiś niemalże liśćmi. To tak to widzę obrazowo i bardzo często o tym myślę, nie wiem. I pomimo, że tak powiem, rozsądek mówi, że najlepiej jest sprzedać, prawda, zamienić na pieniądze i się do suchego pokoju gdzieś tam w bloku wynieść, to jest po prostu niemożliwe. To człowiekowi łamie serce i lepiej wykończyć się pod tym kapiącym sufitem na sienniku. Na pewno człowiek jest szczęśliwszy. To właśnie to była historia, jak ten dom się odzyskało i odbudowywało, bo to nie było, po pierwsze nie było odbudowywane, że ktoś ma pieniądze, bierze ekipę i proszę mi tu zrobić salony, tylko dosłownie własnymi paznokciami za jakieś, żeby trzy razy taniej, jakieś ekipy szemrane, które tutaj więcej narobiły szkody w sumie. I to było tak, no trochę tak zrobić, no trochę, no żeby tak można było tu na wakacje trochę przyjechać czy coś, więc zupełnie tanim kosztem minimum.
Po wojnie już to przejął to Orbis i Orbis nawet tu założył elektryczność, ale też miał to parę lat tylko. No i później tutaj władze miasta zaczęły umieszczać
dom rotacyjny.
Rotacyjny, takie właściwie no nieciekawe. To, którzy zniszczyli dom, zniszczyli ogród, tu było 300 krzaków róż. To zawsze w sobotę zakonnik z klasztoru przychodził, zabierali tam do ołtarza te róże. I to zupełnie, ten dom w ogóle był taki pochylony już, jak myśmy.
No w ogóle to było już, tak, nawet nie można powiedzieć, że upiór tego domu. Zupełnie coś innego. To właśnie wszyscy mówili, wziąć to i podpalić tam, jeżeli to kiedykolwiek dostaniecie z powrotem.
A jak państwo odzyskaliście ten dom? Trudne.
Różnie. Bardzo było trudne, bardzo. I to tylko dzięki mojej mamie.
Bo w zasadzie nigdy nie zabrali tego domu wujostwu, tylko po prostu narzucili tu lokatorów.
Ale tak, wujostwo byli starsi, mieszkali w Gdyni. No w ogóle to odpadało, żeby oni o cokolwiek walczyli. Nawet tam były pisma wuja w latach 50., 60., że prosi, że jak się następna rodzina wyniesie, żeby zostawiono mieszkanie, że oni są starsi, że ich nie stać na to, żeby jeździć gdzieś na wakacje, że chcieliby tutaj w tym własnym domu mieć kąt, chociażby na te 2-3 tygodnie. Ale za każdym razem oczywiście gdzieś się dom palił, czy ktoś tam kogoś z domu wywalił. No i tutaj troszkę było kawałek dachu nad głową i ci ludzie żyli. Zresztą bardzo często, jak przypadkowo z kimś rozmawiam, a tak, to myśmy tam w 50. którymś, to myśmy tam mieszkali, a w tym to mój brat, a w tym także tutaj sporo ludzi z Kazimierza przeszło przez ten dom.
Tak, była tymczasowa dla wielu.
Właściwie po 50 latach powrócił ten dom do rodziny. Już wuj się nie doczekał. I coś to też trzeba by było zobaczyć, jak ten dom wyglądał. To nie chce się wierzyć, na 10 warstw przeróżnych farb, okna plastrami przylepione, jakieś szmaty do. No, coś strasznego, przecież tutaj nie było kanalizacji. Także teraz to jest w ogóle.
Ale nie zniechęciło to.
Można powiedzieć, że mamy to nie zniechęciło, ponieważ mama czy ciocia widziały, jak to było. I jak przychodzi się i widzi się tą ruinę, tą dewastację, właściwie nie ma śladu, to wtedy mogą ręce opaść. Ale mama się wzięła. Wszystko jest dzięki mamie. To wszystko. Każda w ogóle roślinka i każda cegła i to, że no w ogóle, że tu jesteśmy. I każda tu rzecz. Tutaj jedna rzecz nie została kupiona. Żaden mebel czy coś w normalnym sklepie, w normalnych warunkach. No może talerze tylko. A tak to wszystko jest skądś przecięte, przepołowione, zrobione. Potem wszystko na niebiesko czy na jakiś kolor po prostu z przyjemnością i nabiera zupełnie innej duszy.
To właśnie nie chce się wierzyć.
To jest właściwie coś, co powstało z jakichś takich, jakby się zerwało, można powiedzieć bardzo poetycko, jakichś kawałków snów i czegoś zapomnianego, razem zmieszane. Wszystko jest jakieś takie, przez to jest naprawdę specjalne.
Nie było wody i zbierało się deszczówkę i tam na rogu pod każdą rynną w głębi w ziemi były takie wtopione drewniane beczki. Tam się tą deszczówkę zbierało. No i oczywiście głowy zawsze się myło w tej deszczówce, bo to podobno dobrze robiło na włosy. Ale jak było przed wojną? No więc przed wojną przede wszystkim jeździło się rano na plażę. Często się wracało dorożką jedyną, która tu była. Wujostwo mieli olbrzymiego psa, pandoga białego, dużego. I on latał sobie za tą dorożką, no i ludzie strasznie się go bali, bo był duży pies. No później oczywiście tutaj ciotki nie gotowały, bo zawsze była jakaś do pomocy osoba. Przychodziło się na tarasie już nakryty stół i ja nie mogę, nigdy nie zapomnę tych obiadów. Te wspaniałe rosoły, takie przedwojenne, jak ja mówię, i te małe kurczaczki, których w ogóle nie ma teraz, nigdzie pani nie dostanie, w Warszawie nigdzie. Małe nadziewane kurczaczki, mizeria i kartofelki. I to wszystko miało taki przedwojenny, kazimierzowski smak, którego już nigdzie nie znalazłam, nigdy. To było takie wszystko smaczne. Ciotki uwielbiały chodzić i robić piękne bukiety, więc dom był pewien bukietów takich naturalnych. No a w piątek już zaczynało się szykowanie na przyjazd mężów i znajomych. Przyjeżdżał wujek Ludkiewicz z Berensem i z Kuncewiczem, tą jedną taksówką z Puław, zawsze przyjeżdżali w trójkę. No to się też szykowało stoły, pamiętam, nasza mama, znaczy jej babcia, też miała takie plastyczne zdolności, więc z jakichś olbrzymich kartofli robiła takie świeczniki na świece, no takie różne ozdoby na stół. A w sobotę no to znowu plaża, spacery i wieczorem z reguły do Berensa. Berens często urządzał tam różne bale. To był adwokat warszawski, który zresztą miał piękną willę na ulicy Szkolnej. To była wtedy najładniejszy taki drewniany dom, troszkę w stylu zakopiańskim. U Berensa, jak ja pamiętam, to był taki jeden kelner, nazywał się pan Stasio. I ja go kiedyś już tu po wojnie spotkałam, też podawał u Berensa, ale wtedy Berens należał do Społem. I to zupełnie, jak się wchodziło, to od razu był zapach WC, od razu z punktu, bo to tak było jakoś usytuowane. I było ponuro, inaczej, ten taras był jakiś taki zakryty. No ale jak oni przyjeżdżali, no to w sobotę zawsze coś tam było, prawda, działo się u Berensa wieczorem. W niedzielę rano szło się do kościoła, do fary albo przeważnie do klasztoru, bo tam te róże zawsze się dostarczało. Po mszy szło się do Berensa. Co starsi jedli, to nie wiem, ale my z Jurkiem to zawsze braliśmy kanapkę z sardynką i lody. To było nasze menu, takie śniadaniowe, zawsze to samo. Ale zabawna historia jest, bo ja miałam brata ciotecznego, Jurka Ludkiewicza, to właściciele tego domu byli wujostwo. Ja byłam starsza od niego 2 lata i dziś dzieci Joasi, Madzia i Jasio, też między nimi taka różnica, dziewczynka starsza, chłopak młodszy i też tutaj bawią się już od lat.
Z Austin jedziemy do jakiegoś miasta i na przykład Atlanty i to jest parę godzin i potem jest taki długi lot przed ocean i to jest jak mniej więcej 9 godzin z Atlanty do Paryża. Z Francji jedziemy do Warszawy i to też jest tak może 2 godziny, więc potem jakoś przez długi czas nie mogę zasnąć, bo ta zmiana czasu, więc a to dosyć duża zmiana czasu. Całe wakacje tu. No to jest tak jakoś, że jakieś takie naturalne, jakoś można tak odpocząć od tych wszystkich mediów i tego, że tak bardziej jakoś tak przyjemnie jakoś w Kazimierzu, bo jest jakiś taki, ma taki urok swój. Nie wiem, jak to powiedzieć. Tutaj w ogóle jakoś nie ma takich wszystkich komputerów i takich różnych rzeczy i że to jest jakieś takie stare niby, takie drewniane i takie naprawdę takie zachowane, jeżeli świat by tego nie dotknął, pozostało tak, jak było.
A co byście wy przenieśli z Austin tutaj? Czego wam brakuje?
No może... No nie, może telefonu, żeby mogłam z przyjaciółkami rozmawiać.
Ponieważ, tak jak powiedziałam, w Austin nie ma takiego miasta, no że idzie się do miasta, chodźmy do miasta czy coś. To Kazimierz jest miastem właściwie, które znają najbardziej. Jeszcze szczególnie latem, kiedy tutaj są przeróżne i odczyty, i wystawy, i lato filmów, i koncerty. To się dzieje więcej i to jest w jakimś tak pięknym otoczeniu i skupione niż w dużym mieście. Także to jest nasza metropolia. Akurat taka skala Kazimierza to jest dla mnie miasto. Chyba tutaj. Ostatni wieczór letniska postanowili spędzić w miasteczku. Wziąwszy się pod ręce, schodzili z sielskiej góry na rynek. Zajrzą do Mistyga, przypomną mu o pakach, spotkają ludzi ubogich, spróbują jak oni uczynić z jesieni rzecz nieważną i ziemską.
Jeszcze pani mogę dać drzewa, to takie są.
To też ręcznie malowane?
Nie,
to już nie. A to jest z dwóch księżyców?
A to jest, tak, to jest z tej pierwszej wystawy, ta przetwarą żebraczka. Tak. Głównie to są, zawsze jest niebieski, zielony, żebym nie wiem od jakiego koloru zaczęła. To są moje ulubione kolory i jeszcze może trochę gdzieś tam jakiegoś fioletu czy coś, ale żebym nie wiem co zaczęła, to zawsze wyjdzie coś niebieskiego. Bardzo lubię niebieskie, a technika jest mieszana. Właściwie wszystko, co mam pod ręką, oprócz farb olejnych, ponieważ to jest na papierze. Przeróżne kredki i węgiel, i pastele olejne, i kredowe, i wszelkiego rodzaju wodne farby, jakie mam pod ręką. Ładuję po prostu z jakąś, coraz to szybciej się dzieje i coś jeszcze tu maznę i jakiś efekt ołówkiem czy coś. Także to jest bardzo mieszana technika. Dorywczo pracowałam w teatrach, jeszcze nim się dzieci urodziły. Malowałam dużo więcej, dosyć dużo malowałam. W Niemczech, że tak powiem, mogłam robić to, co lubię i w pewnym sensie zawodowo. To było 93 roku lato. Była znajoma z Niemiec tutaj i chodziłam z nią, żeby jej pokazać ciekawe rzeczy w Kazimierzu. Między innymi poszłyśmy do Kuncewiczówki. Nawet ja byłam chyba też po latach pierwszy raz. Zobaczyłam, że tam jest taka mała galeria i to mnie zainteresowało i się zapytałam, można tu wystawiać obrazy i tak dalej. Akurat był pan Balawajder i zaczęłam z nim rozmawiać. Pamiętam, siedział w kuchni na górze i tak od słowa do słowa powiedziałam, że ja maluję i z chęcią bym zrobiła wystawę, ponieważ Kazimierz jest takim specjalnym miejscem dla mnie i już jakoś widocznie mu mówiłam o tym, że właśnie jakieś takie typy charakterystyczne maluję ludzi teatralnych, nieteatralnych, różnych. Powiedział, że czy to nie byłby pomysł w oparciu o Dwa Księżyce zrobić wystawę. Akurat się ten film kręci, zostały te książki wydane, już trudno mi powiedzieć dokładnie co. Ja powiedziałam, że z chęcią. No i w związku z tym wzięłam książkę ze sobą i czytałam. I to jakoś powstawało tam w upale. Tak, przenosiłam się myślami do Kazimierza i te opowiadania przypominały mi opowiadania rodzinne. Także też w tych typach, oczywiście nawet niekoniecznie znajomych, ale nawet te nazwiska tutaj ludności kazimierskiej się pojawiają w książce, więc to oczywiście chciałam jakoś skojarzyć, czy to nie ci, a to może z tej rodziny, albo ten dom, to czy to nie ten dom. I pewne miejsca, pewne domy kojarzyły mi się z różnymi opowiadaniami, ale wiem, że to nie te są, mimo to zostało u mnie tak w wyobraźni. I przyjechałam z pracami. I była wystawa, nie wiem, w lipcu zdaje się, 94 roku. Bardzo była przyjemna ta wystawa, bardzo jest, to jest takie kameralne miejsce i tak jakieś niewymuszone. Też tam jest taka charakterystyczna rzecz, że osoby, które mają wystawę, oprowadzają ludzi po tej wystawie swojej, ale również oczywiście po Kuncewiczówce. I w związku z tym poznałam historię tego domu, bliższą historię państwa Kuncewiczów, w jakiś sposób i literaturę, zaczęłam czytać książki, dowiadywałam się o tych wszystkich sprzętach. No, wiele bardzo miłych osób zwiedzało dom i wystawę, także przeprowadziłam wiele bardzo miłych rozmów, bardzo mi się to podobało.
Ale to nie była ostatnia wystawa w tym
tym miejscu.
Nie, jeszcze jedną miałam w zeszłym roku. Ta wystawa jest specjalna i w każdym razie jest związana z moją mamą, która zmarła 2 lata temu. I koniecznie chciałabym pisać o niej, malować bez przerwy. I też czuję, że to było coś tak mało i nie takie doskonałe, nie takie jakbym chciała. To właściwie to ważniejsze noszę w sobie i mam nadzieję, że uda mi się jeszcze, znaczy przynajmniej raz coś takiego namalować, że będę czuła, że to jest naprawdę dobre i... Nie wiem, czy mogę mówić.
Ale nie, ale jakoś mi się wydawało, że babcia mówiła, że tutaj kiedyś była droga i że i zdjęć to tutaj nie było tak dużo drzew, tylko było takie bardziej łyse i tutaj było dużo róż. Taki cały chyba ogród róż. I tylko to się stało. Chyba z wieczusze.
Mena odezwała się. Księżyc był czerwony, kiedy tamci ludzie szli spać. Teraz jest biały, zupełnie inny. Czy też tamci wiedzą, jak wygląda biały księżyc? Jeremi odpowiedział. Może w ogóle są 2 księżyce. Jeden dla tamtych, drugi tylko dla nas.